Z radością powróćmy na Eucharystię. Katecheza księdza profesora Dariusza Kwiatkowskiego.
Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej katechezie, w czasie której będziemy omawiać kolejne części mszy świętej. Jesteśmy już w obrzędach komunijnych, można powiedzieć, tych kulminacyjnych momentach Eucharystii, rozumianej jako uczty, bo musimy pamiętać, że każda Eucharystia jest ucztą ofiarną, a więc tym kulminacyjnym momentem uczty jest spożywanie posiłku, tak jak w życiu codziennym. Kiedy gromadzimy się na jakimś rodzinnym spotkaniu, jest przygotowany obiad albo kolacja, no wiemy, że to, że wspólnie zasiadamy, to jest jeden aspekt, a drugi no to jest właśnie to, że wspólnie spożywamy posiłek. I zauważmy, że Chrystus ustanowił Eucharystię podczas wieczerzy, podczas uczty, którą spożywał ze swoimi uczniami przed swoją męką i przed swoją śmiercią. I to właśnie wtedy po raz pierwszy uczniowie usłyszeli słowa: to jest moje ciało, bierzcie i jedzcie. I potem: to jest moja krew, bierzcie i pijcie. Czyli tak jak powiedzieliśmy, msza święta została ustanowiona przez Jezusa jako uczta ofiarna. Można ogólnie powiedzieć, że wspólnie zjedzony posiłek jest kulminacyjnym momentem rodzinnych spotkań i wspólnego świętowania. A ponieważ celebracja Eucharystii jest uobecnieniem uczty ofiarnej, także tutaj spożywanie przygotowanego posiłku powinno być czymś bardzo naturalnym, czymś oczywistym. Starożytne nazwy mszy świętej, takie jak łamanie chleba, uczta pańska czy też dar, bardzo mocno podkreślają właśnie ten element przyjmowania posiłku, którym jest ciało i krew Jezusa Chrystusa. Po Soborze Watykańskim II w ogólnym wprowadzeniu do mszału rzymskiego czytamy takie słowa: ponieważ celebracja Eucharystii jest ucztą paschalną, wypada, aby zgodnie z poleceniem Pana wierni odpowiednio przygotowani przyjmowali Jego ciało i krew jako pokarm duchowy. To są bardzo ważne słowa, gdyż pokazują, że właśnie tym kulminacyjnym momentem, do którego zmierzamy w czasie całej celebracji Eucharystii, jest Komunia Święta, jest karmienie się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Trzeba powiedzieć, że od zawsze przyjmowanie Komunii Świętej w Kościele odbywało się w ściśle określonym i hierarchicznym porządku. Jako pierwszy przyjmował ją kapłan, czyli ten, który przewodniczył Eucharystii. Następnie czynili to duchowni, ci, którzy koncelebrowali, bo w starożytnych czasach zwykle były msze święte koncelebrowane, dalej posługujący w czasie liturgii i w końcu wierni. Mamy takie świadectwo w dokumencie zatytułowanym Konstytucja Apostolska, gdzie właśnie jest bardzo precyzyjnie określona kolejność przyjmowania Komunii Świętej. Mianowicie czytamy tam: niech biskup przyjmie komunię jako pierwszy, potem prezbiterzy, diakoni, subdiakoni, lektorzy, kantorzy, asceci, a spośród kobiet diakonisse, dziewice i wdowy. Po nich młodzież i wreszcie cały lud po kolei z szacunkiem i czcią. Natomiast w Kościele Rzymskim w VII wieku, w Ordo Rzymskim I, komunia była rozdzielona według następującego porządku. Otóż po skończeniu łamania darów przystępuje diakon do papieża i ten jako pierwszy przyjmuje Komunię Świętą. To jest, sam ją spożywa, stojąc zwrócony ku wschodowi. Następnie Komunię Świętą przyjmuje wyższy kler, czyli biskupi, prezbiterzy i diakoni. I oni według pewnej hierarchii przychodzą przed papieża i stojąc otrzymują z jego ręki Komunię Świętą pod postacią chleba. Natomiast od końca średniowiecza, przed przyjęciem Komunii Świętej, kapłan przyklękał, a od XIII wieku czynił konsekrowaną hostią znak krzyża. Hostię zwykle trzymał w lewej ręce, a prawą dotykał kielicha. Po cichu wtedy wypowiadał też modlitwę: przyjmę chleb z nieba i wzywać będę imienia Pańskiego, lub ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa niech strzeże duszy mojej na żywot wieczny. A więc modlitwa, która bezpośrednio przygotowywała kapłana do przyjęcia Komunii Świętej. Dziś właściwie kolejność przyjmowania Komunii Świętej nie zmieniła się i nadal jako pierwszy przyjmuje ją kapłan. przed spożyciem ciała Chrystusa wypowiada w ciszy słowa modlitwy. Ciało Chrystusa niechaj mnie szczerze na życie wieczne. Natomiast zanim przyjmie krew pańską, mówi, krew Chrystusa niechaj mnie szczerze na życie wieczne. Te modlitwy zaliczamy do tak zwanych modlitw prywatnych kapłana, czyli tych, które są przez niego odmawiane po cichu. To te modlitwy stanowią takie bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia Komunii Świętej. Zauważmy, że w tych modlitwach kapłan prosi Chrystusa, aby przyjęcie Jego ciała i Jego krwi zagwarantowało mu życie wieczne. Czyli mamy tutaj prośbę o realizację obietnicy Chrystusa, który mówił, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. To słowa Jezusa z tak zwanej mowy eucharystycznej, która znajduje się w 6 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. Poza tym kapłan uświadamia sobie w tym momencie, że nie jest panem tego posiłku, ale tak jak wszyscy zgromadzeni, jest zaproszonym gościem. Gospodarzem uczty eucharystycznej jest zawsze Jezus Chrystus, który samego siebie daje jako pokarm na życie wieczne. I ten pokarm przyjmuje także kapłan. Zauważmy, chociaż we mszy świętej, mówiąc o różnych formach obecności Chrystusa, mówimy, że jest on obecny również w osobie kapłana, który działa w jedności, w utożsamieniu z Chrystusem. Ale właśnie moment Komunii Świętej pokazuje tę ludzką stronę kapłaństwa i że to ludzie pełnią tę posługę wybrani przez Jezusa Chrystusa, a tym głównym gospodarzem całej uczty jest Jezus Chrystus, który przychodzi w Komunii Świętej, jak mawiał święty Augustyn, i bierze nas w posiadanie. Najpierw kapłana, który jako pierwszy przyjmuje Komunię Świętą, a potem wszystkich innych, którzy karmią się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Po spożyciu ciała i krwi pańskiej przez kapłana, Komunia Święta jest rozdzielana wiernym świeckim. I tutaj też mamy pewien ustalony porządek. Najpierw Komunię Świętą przyjmują ministranci, którzy pełnią różne funkcje podczas mszy świętej, a dopiero potem wszyscy wierni, którzy muszą być w stanie łaski uświęcającej, no i uczestniczyć w pełnej Eucharystii. Zaleca się, aby wierni przyjmowali ciało pańskie z hostii konsekrowanych podczas tej mszy świętej, w której uczestniczą, a w okolicznościach przewidzianych przez prawo mieli udział także w komunii z kielicha. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego podkreśla, że w ten sposób, za pośrednictwem znaków, komunia ukaże wyraźniej jako udział w aktualnie składanej ofierze. I dlatego jest czymś ważnym i to powinno być troską kapłana, żeby w czasie każdej mszy świętej rozdawać Komunię Świętą z naczyń, w których znajdują się hostie, które są konsekrowane konkretnie w czasie tej Eucharystii, która jest sprawowana, bo wtedy mamy ten znak jednego ołtarza, jednego stołu i jednego pokarmu. Natomiast gdy kapłan spożyje tylko sam konsekrowaną dużą hostię, a potem idzie do tabernakulum i stamtąd bierze Najświętszy Sakrament, rozdaje ją wiernym. Oczywiście to jest też ważna Komunia Święta i to też jest ciało Jezusa Chrystusa, ale zobaczmy, że gubimy gdzieś ten znak jedności stołu i jedności uczty, jedności pokarmu. Także to jest bardzo ważne. Ważne też jest właśnie, by w miarę możliwości, bo dziś przepisy kościelne na to pozwalają, aby Komunii Świętej udzielać pod dwiema postaciami, czyli udzielać ciało i krew pańską. Chodzi tutaj o pełnię znaku. Oczywiście nie oznacza to, że jeżeli przyjmujemy tylko ciało Jezusa Chrystusa, to jesteśmy pozbawieni Jego krwi, bo Kościół od początku naucza, że cały Chrystus jest obecny pod postacią chleba i cały Chrystus jest obecny pod postacią wina. Natomiast jeżeli mówimy o jedności znaku, to widzimy tu dwie rzeczywistości, które są obecne w Eucharystii. Mianowicie spożywanie ciała Jezusa Chrystusa pokazuje nasze uczestnictwo w Jego ofierze, która uobecnia się w Eucharystii. Natomiast przyjmowanie Komunii Świętej pod postacią wina, czyli spożywanie krwi pańskiej, jest znakiem naszego udziału w nowym przymierzu. które stało się naszym udziałem właśnie przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A zatem w miarę możliwości warto poprzez katechezę najpierw wiernych przygotować do takiej formy przyjmowania Komunii Świętej, a potem właśnie w taki sposób Komunii Świętej udzielać, zwłaszcza że dzisiaj mamy do pomocy nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, stałych akolitów, którzy właśnie mogą pomagać kapłanowi, aby wierni mogli przyjmować Komunię Świętą pod postacią chleba i pod postacią wina. Przygotowanie do przyjęcia Komunii Świętej przez kapłana przyczyniło się do podobnego procesu także u wiernych. Podobnie jak kapłan, również wierni w ciszy kiedyś odmawiali specjalne modlitwy przygotowujące ich do przyjęcia Komunii Świętej. Najczęściej odmawiano te same modlitwy, które wypowiadał wcześniej po cichu kapłan. Natomiast od XII i XIII wieku przyjął się zwyczaj odmawiania przed Komunią Świętą modlitwy Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Tej modlitwy, która dzisiaj jest znana i jest odmawiana, jest obecna we mszy świętej jako akt pokutny, który mamy w obrzędach wstępnych mszy świętej. Ten akt pokutny, czy ta modlitwa Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, czyli takie jeszcze ostateczne uznanie swojej grzeszności, wyznanie swoich grzechów, miało w sposób doskonały właśnie przygotować wiernych do przyjęcia Komunii Świętej. W innym miejscu niekiedy także przed przyjęciem Komunii Świętej odmawiano credo, czyli wyznanie wiary. Czyli można powiedzieć, że Komunia Święta była poprzedzona wyznaniem wiary, czyli jakby streszczeniem tych najważniejszych prawd, w które powinien wierzyć każdy chrześcijanin, bo tylko taka postawa uzdalnia człowieka do przyjęcia Komunii Świętej, no i do uznania tej największej tajemnicy i największej prawdy wiary, jaką jest właśnie obecność Chrystusa pod postacią chleba i pod postacią wina. Ta forma wyznania wiary, tam gdzie była praktykowana, miała różne formy. Najczęściej odbywało się to w formie zadawania pytań przez kapłana i odpowiedzi wiernych. Ale stosowano także krótką formę wyznania wiary i to wyznanie wiary wtedy dotyczyło właśnie wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Obecne przepisy liturgiczne również podkreślają konieczność przygotowania się wiernych do przyjęcia Komunii Świętej. Oczywiście tym najważniejszym punktem, decydującym warunkiem przyjęcia Komunii jest stan łaski uświęcającej. A więc już przed mszą świętą my musimy być świadomi, czy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, czy nie mamy grzechu ciężkiego, czy rzeczywiście możemy przyjąć Komunię Świętą. Natomiast bezpośrednie przygotowanie do Komunii Świętej dzisiaj odbywa się w ciszy, podobnie jak właśnie przygotowanie kapłana. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego tak mówi. Modlitwą odmawianą po cichu kapłan przygotowuje się do owocnego przyjęcia ciała i krwi Chrystusa. Wierni czynią to samo, modląc się w milczeniu. Oczywiście nie będzie żadnego błędu, nie będzie nadużycia, jeżeli wierni znaliby treść tych modlitw, które odmawia kapłan po cichu, i też takie same modlitwy mogliby odmawiać, ale mogą to uczynić właśnie modląc się w milczeniu, modląc się własnymi słowami w taki sposób właśnie, aby wzbudzić w sobie wiarę, ufność w to, że właśnie za chwilę Chrystus przyjdzie i weźmie ich w posiadanie, że oni przyjmą Go do swojego serca, staną się mieszkaniem Boga, staną się żywym tabernakulum. Tutaj niestety trzeba powiedzieć, że tak od strony liturgicznej, takiej praktycznej, często wierni nie mają możliwości przygotowania się do przyjęcia Komunii Świętej, ponieważ bardzo często zdarza się, że kapłan zaraz po śpiewie aklamacji Baranku Boży rozpoczyna modlitwę Oto Baranek Boży. Tymczasem mszał rzymski wyraźnie zaznacza, że kapłan powinien odmówić modlitwy, które jego przygotowują do owocnego przyjęcia Komunii Świętej, dopiero po zakończeniu śpiewu Baranku Boży, a nie w czasie jego trwania. I zauważcie, że gdybyśmy, no my jako kapłani, zachowywali ten przepis, to dalibyśmy wiernym możliwość i czas na osobistą modlitwę, która przygotowałaby ich do godnego, owocnego przyjęcia komunii świętej. A tak bardzo często kończy się śpiew Oto Baranek Boży, wierni w tym czasie klękają, a kapłan już mówi tę modlitwę Oto Baranek Boży, a więc robi się jakiś taki wielki bałagan, zamieszanie i nie ma tej ciszy, nie ma tej powagi, skupienia, która ma przygotować na ten kulminacyjny moment Eucharystii, jakim jest spożycie ciała i krwi Jezusa Chrystusa, czyli nasze intymne, głębokie spotkanie z Jezusem Chrystusem. Bo tak trzeba powiedzieć właśnie, że kiedy przyjmujemy Chrystusa do swojego serca, albo jak to święty Augustyn mówił lepiej, kiedy Chrystus bierze nas w swoje posiadanie, to my jednoczymy się z Nim tak ściśle, tak głęboko, tak intymnie, że możemy powiedzieć za świętym Pawłem, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I w takim duchu starajmy się właśnie uczestniczyć w każdej mszy świętej, ale przede wszystkim właśnie w takim duchu przyjmować komunię świętą, która jest kulminacyjnym momentem uczty eucharystycznej. Bo tak jak powiedzieliśmy na początku, Eucharystia jest ucztą, ucztą ofiarną, a kulminacyjnym momentem każdej uczty jest spożywanie posiłku. To właśnie dlatego Jezus w czasie ostatniej wieczerzy uczty powiedział: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Wiemy dobrze, że kiedy jesteśmy na jakimś przyjęciu organizowanym przez rodzinę czy przyjaciół, no niespożywanie posiłku, który byłby przygotowany, no byłby jakimś nietaktem, byłby czymś niegrzecznym, prawda? Jest czymś oczywistym, że spożywamy to, co przygotowali gospodarze. A tym bardziej właśnie we mszy świętej, gdzie mamy ten niezwykły pokarm, bo pokarm, który już teraz daje nam zadatek życia wiecznego. Szczęść Boże!